Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Będziemy dziś rozmawiać z Ryszardem Łuczynem na temat problemów Facebooka, co z tymi problemami robi lub chce zrobić Facebook, a na końcu postaramy się spróbować jakoś przewidzieć, jakie mogą być konsekwencje działań Marka Zuckerberga i kierownictwa Facebooka czy też Meta. Jakbyś spojrzał, Ryszard, na Facebooka, to jakie są problemy tej platformy? Takie widoczne na pierwszy rzut oka, a może też takie, których nie widać?
Ja mam wypisane takie cztery obszary tych problemów, o których ty mówisz. Oczywiście w związku z tym, co się ostatnio dzieje i tak naprawdę przyczyną, dla której robimy ten podcast, musimy zacząć od wycieków, z jakimi mamy ostatnio do czynienia, ale to nie jest tylko kwestia ostatnich wycieków, tylko to jest znacznie szerszy problem PR-owy, bo o tym, że Facebook wzmaga na przykład polaryzację społeczną, czy że opiera się na zaangażowaniu, które może być destrukcyjne dla debaty w internecie, to wiemy już od jakiegoś czasu. Tylko że teraz dostaliśmy trochę więcej dowodów na te tezy i dużo więcej zarzutów podnoszonych również wewnątrz Facebooka.
I też element, że Facebook o tym wiedział, bardzo mało albo niewiele z tym robił, prawda?
Tak jest. Drugi wątek, który nie odnosi się tylko do Mety, przepraszam, bo powoli musimy się wszyscy do tego przyzwyczajać, że to już Meta, a nie tylko Facebook.
Już na Messengerze logo się zmieniło. Jest Messenger by Meta, a nie Facebook.
I to jest problem z perspektywy tych firm, zapewne zysk z perspektywy obywateli. To jest kwestia wyścigu regulacyjnego, w którym przewodzi na razie Unia Europejska ze swoimi planowanymi regulacjami Digital Markets Act i Digital Services Act. Ale to nie jest tak, że tylko Unia dąży do regulacji Facebooka i innych gigantów cyfrowych. Coraz więcej o tym się mówi w Stanach Zjednoczonych, również pod wpływem właśnie ostatnich zeznań Frances Haugen, czyli tej whistleblowerki, która podzieliła się z prasą dokumentami wewnętrznymi Facebooka. Wielka Brytania przygotowuje swoje regulacje, bardzo dużo się dzieje w Australii. Także na całym świecie coraz więcej dzieje się w kontekście tych regulacji.
No i też nie oszukujmy się, my pewnie do tego jeszcze wrócimy. Są też tacy aktorzy tej sceny technologiczno-medialnej, którym też zależy na tym, żeby Facebook był uregulowany i nie tylko z takich czysto ludzkich pobudek, ale ze względu na to, że Facebook jest dużą konkurencją.
No oczywiście, no to jest kwestia właśnie kontestowalności rynków, tak jak o tym się mówi w Unii Europejskiej, czyli tak, żeby ktokolwiek inny mógł wejść na ten rynek i miał na nim jakiekolwiek szanse, a nie, że zaraz go choćby Facebook wykupi. Trzecia sprawa to jest pytanie o dalsze możliwości wzrostu, no bo Facebook ma już ponad 2 miliardy 900 milionów użytkowników. Na świecie internetu używa trochę ponad 5 miliardów osób, no ale są też obszary, na przykład Chiny, gdzie scenę internetową dominują inne portale społecznościowe. No i jest pytanie, ile jeszcze ten Facebook czy Meta, bo mówimy tutaj też o Instagramie, o WhatsAppie, o Messengerze, ile to jeszcze może rosnąć? No i wreszcie trochę nachodzący obszar na ten, o którym w tym momencie wspomniałem, to jest konkurencja. Wiemy o tym również z Facebook Paperów, że Facebook coraz gorzej radzi sobie wśród młodych użytkowników, na co częściowym remedium jest Instagram, należący również do koncernu Marka Zuckerberga. No ale właśnie, częściowym, no bo
są jeszcze młodsi.
Są jeszcze młodsi. Jest TikTok, gdzie podstawowym problemem jest to, że Zuckerberg nie jest w stanie go wykupić. Bo kiedy miał problem z Instagramem, wykupił Instagrama. Kiedy pojawił się TikTok, nie może tego zrobić, bo TikTok jest chiński i tu już mamy kłopot. Mhm. To są takie cztery obszary, na których warto się skoncentrować.
Słuchaj, a gdybyś ty miał jakoś tak spojrzeć z twojego punktu widzenia, które te zagrożenia dla Facebooka są największe, które są takie, nie wiem, krótkofalowe, które są długofalowe. Masz jakiś taki wątek w tych czterech zagrożeniach, czterech wyzwaniach Facebooka, które wymieniłeś, który wydaje ci się szczególnie groźny dla tej firmy? Ja na przykład mam, więc za chwilę pewnie o tym powiem.
Ja bym się skupił przede wszystkim na wątku regulacyjnym. Może to jest tak, że ja fetyszyzuję regulacje i fetyszyzuję rolę państwa i instytucji ponadnarodowych, bo w tym kontekście właśnie instytucje ponadnarodowe są ważniejsze niż państwo. Ale moim zdaniem bez porządnych regulacji nic się zmienić nie może i te regulacje też będą działały w różnych obszarach. Jak spojrzymy choćby właśnie na te dwie główne regulacje szykowane przez Unię Europejską, no to mamy DMA, które odnosi się do zapewnienia większej konkurencyjności na rynkach i uniemożliwiania wykorzystania pozycji monopolistycznej czy oligopolistycznej przynajmniej, żeby uniemożliwiać potencjalnym konkurentom wejście na scenę. I mamy DSA, które odnosi się do moderacji treści, przejrzystości funkcjonowania, praw użytkowników, więc to są już dwa takie bardzo ważne obszary, ale spójrzmy na przykład na coś, o czym się trochę rzadziej ostatnio w tym kontekście mówi, ale na przykład globalny CIT. To jest sprawa, która dotknie nie tylko Facebooka, ale również inne koncerny cyfrowe. Sprawa, która jest w procedowaniu i staje się coraz bardziej realna i będzie miała rzeczywiste konsekwencje finansowe dla gigantów cyfrowych. Ale jeszcze, i tutaj ciekawostka z Australii z kolei, są inne rzeczy, które mogą się wydarzyć. We wrześniu australijski Sąd Najwyższy wydał wyrok, według którego posiadacze profili na Facebooku są odpowiedzialni za treść komentarzy publikowanych pod ich wpisami. Czyli na przykład, przenieśmy to na grunt polski, Gazeta Wyborcza publikuje artykuł o sytuacji w rządzie, pojawiają się tam komentarze szkalujące jakiegoś ministra i okazuje się, że to Gazeta Wyborcza jest odpowiedzialna za te komentarze. I jeden z efektów był taki, że CNN skasował swój facebookowy profil w Australii. I teraz pytanie jest, co będzie dalej? Czy koncerny medialne postawią na moderację treści, na moderację tych komentarzy, które się pojawiają na ich profilach? Czy będą kasować swoje profile? Tutaj jest naprawdę bardzo dużo wątków, bo no tak naprawdę wszystkich sfer życia dotyka już teraz Facebook i inne media społecznościowe, więc wszędzie są też te problemy, które mogą na niego czyhać.
To, o czym też warto wspomnieć przy okazji regulacji, jest też taka, nie wiem, czy to można nazwać doktryną, ale coś, na co zwracamy już uwagę od dłuższego czasu, szczególnie Agnieszka Smoleńska z naszego działu europejskiego. Mianowicie sytuacja, w której te regulacje, które powstają w Europie, są później eksportowane gdzie indziej, także poza Unię Europejską. To oznacza, krótko mówiąc, że to, o czym mówiłeś, czyli Digital Services Act i Digital Markets Act, jak one już powstaną w jakimś takim kształcie, prawdopodobnie rozleją się też na inne jurysdykcje prawne, a to z kolei powoduje, że amerykańskie firmy technologiczne, i mam na myśli nie tylko Facebooka, ale też te pozostałe wielkie koncerny, po pierwsze bardzo uważnie monitorują to, co dzieje się nie tylko w Brukseli, ale też w poszczególnych stolicach, ale też przekazują swój punkt widzenia na to, jak te przepisy wyglądają bądź powinny wyglądać. Czyli innymi słowy chcę przez to powiedzieć, że tutaj toczy się, nie wiem czy wojna to jest dobre słowo, ale może jakaś taka rywalizacja regulacyjna, która wpływa na kształt tych przepisów o DSA i DMA, tych unijnych. To już są legendarne te opowieści o tym, ile te koncerny wszystkie wydają na lobbying rocznie i jak jest, to są wielkie kwoty w porównaniu do tego, na przykład ile wydają koncerny paliwowe, czy tytoniowe, czy te produkujące alkohol. Więc to jest też jakieś takie pole rywalizacji nie tylko między samymi tymi firmami, ale też właśnie to, o czym wspomniałeś, między tymi wielkimi koncernami technologicznymi, platformami, a regulatorami, przy czym regulacje unijne bardziej idą w stronę nałożenia na, jak to się nazywa, gatekeeperów, czyli tych strażników dostępu, dodatkowych obowiązków, a w Stanach Zjednoczonych, jeżeli miałbym wskazywać, to pewnie prędzej mogłoby dojść do jakiegoś podziału, prawda? Czyli na przykład odwrócenia tych zakupów, o których wspomniałeś, Instagrama czy WhatsAppa.
No właśnie to jest pytanie, czy tak, czy nie, bo ja się w tym kontekście przyglądałem trochę zeznaniom i apelom Frances Haugen, która właśnie jest, co ciekawe, przeciwko takiemu podejściu, bo jej zdaniem rozdzielenie Facebooka z Instagramem, WhatsApp nie rozwiązuje problemu. Haugen wzywa do tego, żeby powołać agencję regulacyjną, która miałaby wgląd w algorytmy Facebooka. Podkreśla, jak ważne jest właśnie to, żeby sprawić, żeby te algorytmy, które decydują o tym, co użytkownicy widzą na swoim timeline'ie, nie były takimi black boxami, takimi czarnymi pudełkami, o których działaniu nie wiemy i musimy wierzyć na słowo koncernom, tak jak twierdzi Facebook, że to wcale nie jest tak, że im chodzi tylko o zysk, tylko że również stawiają na bezpieczeństwo.
Ja tylko dodam, że my nie wiemy, co tam jest w tych czarnych pudełkach, dlatego że firmy technologiczne twierdzą poniekąd słusznie, że jest to ich tajemnica biznesowa i coś, co powoduje, że dzięki dzięki temu zarabiają, co też trochę przeczy temu, co mówią, że nie chcą tylko i wyłącznie zarabiać. Ale to, o czym powiedziałeś, to jest też ciekawe, bo ten wątek z podziałem i tym, że nie tędy droga, on się też pojawia w Wieku kapitalizmu, w książce Soszany Zubow, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Ona tam stawia taką bardzo ciekawą tezę, to znaczy jej zdaniem podział firm technologicznych na mniejsze doprowadziłby do jeszcze większej konkurencji na inwigilację użytkowników, bo firmy chciałyby zdobyć dla siebie jak najlepszą pozycję. Czyli teoretycznie efekt dla użytkowników mógłby być odwrotny niż ten, który my sobie wyobrażamy. I to jest w ogóle jakiś taki szeroki problem regulacji, który polega na tym, że ja użyję trochę tej metafory, to znaczy stara i nowa ekonomia. W starej ekonomii było wiadomo, kiedy jakiś oligopol lub monopol działa na niekorzyść klientów, mianowicie wtedy po prostu rosły ceny usług czy towarów, które były produkowane czy wytwarzane przez monopol czy oligopol. W tak zwanej nowej gospodarce albo płacimy za coś bardzo mało, albo wręcz nic. Innymi słowy, płacimy swoimi danymi i trudno z takiego klasycznego punktu widzenia, klasycznego prawodawstwa konkurencji w ogóle stwierdzić, czy ktoś coś jest monopolem, albo czy zaburza, albo też działa na niekorzyść interesu swoich użytkowników, tudzież klientów.
Mówiłeś o zwiększaniu konkurencji, co by się stało, gdyby było więcej tych platform, a mówi się często też o wymuszaniu interoperacyjności tych platform, czyli bardzo w skrócie, żeby można było treści zawarte na jednej platformie oglądać, korzystać z nich przy użyciu innych platform. Tak jak powiedzmy działają maile, mniej więcej. I to niektórzy podają jako przykład opcji zwiększenia konkurencyjności, no tylko, że tutaj znowu pojawiają się argumenty z bezpieczeństwa, tak? Bo tak jak o tym czytam, nie jestem ekspertem od cyberbezpieczeństwa, ale staram się nim zostać powoli, to wiele problemów z bezpieczeństwem maili wynika właśnie z ich interoperacyjności, tego, że nie są zamknięte właśnie w jednym ekosystemie. Więc to jest taki kolejny problem regulacyjny, jak zadbać o to, żeby zwiększyć konkurencję, a jednocześnie nie przesadzić z wystawianiem użytkowników na niebezpieczeństwa.
Z tyłu głowy też musimy mieć to, że kiedy ludzie mówią, że da się jakiś problem rozwiązać łatwo, to zwykle tak nie jest.
Otóż to.
A powiedz mi, te granice wzrostu, o których mówiłeś, to twoim zdaniem jest jakiś taki wątek bardzo groźny, czy nie? Bo ja zaglądałem też do raportów kwartalnych Facebooka. Jesteś trochę młodszy ode mnie. Czy w twojej bańce używa się jeszcze Facebooka? Ja jak coś wrzucam na Facebooka, to ma 10 razy więcej reakcji niż wtedy, kiedy wrzucam to na Instagrama na przykład.
Skoro będziemy się posługiwać dowodami anegdotycznymi, tak, takie mamy w zasięgu, no to ja mam jeszcze podobnie. To znaczy ja na przykład zupełnie nie umiem używać TikToka i w ogóle nie rozumiem tego medium. Lat mam 29. Instagrama trochę umiem używać, ale nie bardzo go czuję. Natomiast Facebook jest dla mnie naturalny. I to jest właśnie cały problem. Ja nie mogę wyjść z ekosystemu Facebooka z jednej strony dlatego, że nie czuję innych mediów społecznościowych, z drugiej też dlatego, że one nie mają funkcjonalności, które ma Facebook. Przykład z życia, cała organizacja mojej drużyny Frisbee kręci się wokół Facebooka.
Grupy na studiach.
Tak jest, grupy na studiach, drużyny. Tak jak kiedyś popularne były fora dyskusyjne, tak teraz one się po prostu poprzenosiły w ogromnej mierze na Facebooka. No i ta funkcjonalność tam jest, a na przykład, nie wiem, na TikToku jej nie ma. Więc póki nie będzie konkurenta, który oferowałby podobne funkcjonalności, to ja nie wiem, jak miałbym z takiego Facebooka wyjść.
I teraz to jeszcze, o czym powiedziałeś, to dla naszych słuchaczy może być taki też ciekawy przykład na to, jak duży jest wpływ tych platform cyfrowych na nasze życie, mianowicie jak dużo dziedzin życia, którymi mogłyby zarządzać, mówiliśmy o grupach na studiach, one mogłyby być równie dobrze robione przez uczelnie, czy fora dla rodziców, czy zarządzanie drużyną. To są wszystko jakieś funkcje, które bierze na siebie prywatna firma, dlatego też mówimy, że ona jest platformą, dlatego też mówimy, że to wszystko jest jakimś takim środowiskiem, z którego trudno jest się wydostać, które powoduje, że kiedy go nie mamy, kiedy go nie używamy, gdzieś w pewnym sensie jakieś dziedziny życia, jakieś cząstki życia może nas omijać i też pewnie dlatego prędzej czy później trzeba będzie te pewne tematy związane z platformami uregulować. Ale jeszcze chciałbym wrócić trochę właśnie do tych raportów kwartalnych, bo jesteśmy tuż po ich ogłoszeniu. 25 października, ja patrzę, jaki to był dzień, to jest poniedziałek, czyli nieco ponad tydzień temu Facebook pokazał wyniki za 3 kwartały. I to jest coś, co jest bardzo ciekawe. To znaczy, Super dużo się mówi o problemach Facebooka, o tym, jak bardzo ta firma popadła w kłopoty, jak musi się ratować, co robi, żeby się uratować. Ale kiedy spojrzymy na to, jak wyglądają jej finanse, to tak naprawdę nigdy nie było lepiej w tym sensie, że popatrzmy na przychody. 2021 rok, trzeci kwartał, czyli 3 miesiące zakończone z końcem września, 29 miliardów dolarów. To, moi drodzy, jest 35% więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Wtedy było 21 miliardów. Z czego? I to jest lwia część, bo ponad 28 miliardów pochodzi z reklam i tam mieliśmy wzrost o 1/3. Tam jest też taka pozycja jak inne. Ona urosła o 200% niemal, więc naprawdę to robi niesamowite wrażenie. Ja jeszcze popatrzę tylko na marżę operacyjną, bo to nam też dużo mówi o firmie. 36%. Czyli krótko mówiąc, to oznacza, że 1/3 z tych przychodów tak naprawdę jest zamieniana w zysk. Czyli to jest, krótko mówiąc, maszynka do zarabiania pieniędzy. Coś niesamowitego. Na czysto ta firma zarobiła ponad 9 miliardów dolarów i to jest 17% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Przypomnę, mówimy o trzecim kwartale, czyli jak się popatrzy na te dane, to tak naprawdę nie ma problemu, ale jak zobaczymy głębiej, to się okazuje, że jest. Na co jeszcze zwróciłem uwagę? Dwie rzeczy. Jak popatrzymy się na użytkowników Facebooka, to oni dzielą to na takie cztery właściwie regiony, czyli Stany Zjednoczone i Kanada, Europa, Azja, Pacyfik, reszta świata. I co tam widać? Widać bardzo gorąco i bardzo dobrze różnicę między tym, jak są chronieni obywatele czy użytkownicy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a tym, jak są chronieni między innymi dzięki RODO użytkownicy w Europie. I po czym to widać? Facebook podaje coś takiego jak average revenue per user, czyli to jest taki wskaźnik średniego przychodu, który Facebook osiąga z jednego użytkownika. I on w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie sięgał w trzecim kwartale, przekraczał $52. Tyle Facebook zarabia na jednej osobie. Natomiast w przypadku Europy to było $16.5, gdzie zamożność tych społeczeństw jest porównywalna. To jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, kiedy patrzy się na te wyniki kwartalne. Natomiast drugą rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, to jest to, że mimo tego, że ta firma jest maszynką do zarabiania pieniędzy, o czym przed chwilą mówiłem, to ta marża operacyjna, ona systematycznie od 4 kwartałów spada. Ona jeszcze w 4 kwartale 2020 roku wynosiła 46%, czyli blisko połowa przychodów była zamieniana na gotówkę. Na diś w 3 kwartale 2021 roku jest to 36% i to są jakieś takie podstawowe rzeczy, na które ja bym zwrócił uwagę, jeżeli patrzymy na to, jak wygląda ten Facebook finansowo. I jeszcze jedna rzecz. Facebook i liczba użytkowników tej platformy rośnie tam, gdzie przychody są najniższe, czyli Azja i Pacyfik oraz reszta świata. Tutaj tylko odpowiednio $4.30 na jednego użytkownika, $3.14 na jednego użytkownika. Czyli Facebook rośnie tam, gdzie nie ma pieniędzy z użytkowników.
Ja tylko skomentuję szybko to, co powiedziałeś, bo to w znakomity sposób ilustruje, dlaczego to, o czym mówiłem, że regulacje są podstawowym zagrożeniem dla Facebooka, jest prawdą, bo ta różnica między choćby Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską może się zmniejszyć, jeśli na przykład zostaną wprowadzone takie pomysły, jakie teraz się pojawiają w Stanach, czyli wprowadzenie czegoś na wzór RODO na poziomie federalnym, bo w Stanach nie ma czegoś takiego. A gdyby było, no to już tutaj ten zysk z użytkownika może być mniejszy. Więc rzeczywiście te regulacje nie tylko bezpośrednio podatkowo, choćby wskutek tego globalnego CIT-u mogą uderzyć, ale też właśnie poprzez zmniejszenie tego zysku.
Ja jak pierwszy raz zobaczyłem ten slajd, byłem naprawdę zaskoczony, że tak to wygląda i że tak duże są te różnice. W skrócie, gdybyśmy mieli wyjaśnić na przykład, dlaczego Facebook w Stanach zarabia tak dużo na użytkowniku, a w Europie tak mało, to już tak upraszczam, ale Facebook wie, gdzie jesteśmy, prawdopodobnie, z kim się spotykamy, za co płacimy, ile płacimy. Kiedy połączymy te wszystkie dane, to można wiedzieć o nas bardzo dużo. Na przykład można wiedzieć, że jakiś użytkownik co piątek lub sobotę wychodzi na duże spotkanie ze znajomymi wieczorem, gdzie spożywa dużo alkoholu i pali dużo papierosów. Dla ubezpieczycieli i banków takie informacje są super cenne, bo takiej osobie można podnieść składkę ubezpieczenia na życie lub marżę kredytu hipotecznego, bo może nie dożyć 30 lat jego spłaty, więc za takie informacje sektor finansowy jest gotów zapłacić bardzo dużo. Podobnie jak informacje o tym, że urodziło nam się dziecko, że jesteśmy w związku, że lubimy chodzić do kina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewnych informacji w Unii Europejskiej nie można łączyć. W Stanach w zasadzie można łączyć wszystko i stąd między innymi bierze się też ta różnica. Okej, przeszliśmy po tych dużych kłopotach Facebooka. Pewnie będziemy musieli zrobić następny podcast, bo jest tego naprawdę dużo, ale to może spróbujmy jakoś opowiedzieć o tym, co Facebook robi, żeby uciec do przodu od tych swoich problemów, bo to nie jest tak, że firma Marka Zuckerberga i on sam po prostu stoją i biernie się przyglądają, aż reszta konkurencji i regulatorzy rozerwą ich na strzępy.
No jasne. Wspomniałeś o tym lobbingu, który duże firmy technologiczne uskuteczniają, żeby nie pozwolić na to, żeby te regulacje zaszły zbyt daleko, ale ostatnio uwagę zwraca przede wszystkim rebranding koncernu Zuckerberga na właśnie Meta i to, od czego nazwę bierze teraz już ten koncern, czyli Metaverse, którego tworzenie ogłosił Zuckerberg na konferencji Facebook Connect 28 października. I czym ten Metaverse ma być? Ma być trochę takim drugim internetem w wirtualnej rzeczywistości. Ta prezentacja na tej konferencji Facebook Connect wyglądała tak, że Zuckerberg pokazywał w zasadzie drugie życie, które będzie można prowadzić w tym metaversie. Było to momentami dość zabawne, ponieważ zachwalał on między innymi możliwość tego, że w metaversie będzie można usiąść za biurkiem i pracować. Czyli tam była taka scena
kuszące. Tak,
zasiadania za biurkiem i gapienia się w ekran, jednocześnie będąc w metaversie. Nie do końca mnie to przekonuje, ale bardziej na poważnie mówiąc, no to ma być taka platforma pozwalająca na wszystko.
Ja tu mam dwie uwagi, to znaczy to, o czym mówisz, faktycznie jest śmieszne i mało przekonujące, ale rozumiem, że mogłoby się przydać w pracy w tym kontekście, że na przykład my, kiedy pracujemy zdalnie, no to ta nasza praca jest łatwa, kiedy wiemy, co mamy robić. Natomiast, żeby popracować koncepcyjnie i pomyśleć o czym mielibyśmy pisać, albo które tematy są warte bardziej poruszenia niż inne, dobrze byłoby się spotkać. I teraz, o ile teraz jest to utrudnione, bo czasem pracujemy zdalnie, niektórych z nas nie ma, albo nie są dostępni, o tyle w sytuacji tego metaversu moglibyśmy takie spotkanie zorganizować w takiej sytuacji, gdzie każdy byłby u siebie w domu, ale jednocześnie spotkalibyśmy się w jakimś wirtualnym pomieszczeniu, gdzie siedzielibyśmy i widzielibyśmy siebie tak, jak jesteśmy w rzeczywistości. Każdy mógłby ten swój ekran odwrócić, pokazać, jak wygląda jego projekt. Dla architektów wydaje mi się, że to jest jakieś takie super rozwiązanie.
Ekran chyba, no właśnie, ma nie być już ekranów, mają być bardziej hologramy, coś
tak,
takiego.
Tak, rozumiem, hologram, to ma, tak, tak.
To ma
tak
wyglądać trochę takie, ja chyba komuś kradnę ten przykład, a nie pamiętam komu, także z góry przepraszam, ale że to wyglądałoby mniej więcej tak jak Rada Jedi w Gwiezdnych Wojnach. Mhm. Że powiedzmy siedzą ludzie w kółko na fotelach, a część z nich jest po prostu hologramami.
I to jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, natomiast drugą rzecz, o której, no to jest trudne jednak do stwierdzenia, ale ktoś się mnie zapytał, czym będzie ten metavers i ja tego nie potrafię dokładnie jakoś powiedzieć i zwizualizować i zdefiniować nawet tego metaversu. Jeżeli chcecie na ten temat poczytać, to odsyłam do tekstów Gosi Fraser z Cyber Defense 24 z sierpnia i w Spiders Web Plus też Sylwia Czubkowska dość dobrze to chyba opisała. Natomiast to, co zwróciło moją uwagę, to to, jak duży wpływ może ten metavers dać firmie, która pierwsza go wymyśli w takiej wersji, która się przyjmie. No bo teraz cofnijmy się o 30 lat i wyobraźmy sobie, że strony www nie zostały wymyślone tak jak to się zdarzyło w rzeczywistości w CERN-ie i nie zostały stworzone jako coś w modelu open source, tylko że taką stronę internetową wymyślił IBM albo Microsoft albo Apple i czerpie z tego korzyści. Innymi słowy, ktoś, kto zbuduje metavers w wersji, która przyjmie się komercyjnie na świecie, będzie kontrolował internet 2.0 albo internet 3.0, bo będzie kontrolował wirtualne reklamy, całą rzeczywistość, która jest w środku urządzenia, dzięki którym korzystamy z tego metaversu, bo będzie miał patenty na te urządzenia. Słowem, niemal nieograniczoną władzę zdobędzie taka firma, przy czym ja mówię taka firma, bo to ja nie jestem przekonany, że akurat ta wersja, którą proponuje Mark Zuckerberg, będzie tą, która się przyjmie na świecie.
I tutaj pojawia się już zalążek przyszłej konkurencyjności metaversowej, bo jak wiesz i państwo też zapewne wiecie, Microsoft ogłosił, że będzie budował własny metavers. Więc to nie będzie tak, że Zuckerberg ogłosił, że stworzy metavers, a wszyscy stwierdzą, no dobra, no to super, no to twórz, a my sobie wejdziemy do tego twojego metaversu. Nie, po pierwsze będzie konkurencja, po drugie pojawiają się już pytania w mojej przynajmniej głowie o regulacje, jak uregulować coś takiego, bo warto by się już do tego powoli przygotowywać. Na przykład, jeśli będziemy mieli kilka metaversów, no to rozmawialiśmy sobie wcześniej o interoperacyjności mediów społecznościowych, no to zapytajmy o interoperacyjność metaversu. Że jeśli ja się zaloguję do metaversu Facebooka, to czy będę w stanie pojawić się w Radzie Jedi w metaversie Microsoftu? No to są pytania, które już teraz możemy sobie zadawać, bo to chyba jest jakaś taka próba prywatyzacji tego, czym kiedyś będzie internet. I pytanie, na ile my pozwolimy jako obywatele, jako państwa, jako instytucje ponadnarodowe znowu, na taką właśnie prywatyzację na warunkach monopolistycznych czy oligopolistycznych? Czy już teraz nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak do tego nie dopuścić, do prywatyzacji internetu? Internet jest w dużej mierze sprywatyzowany już teraz, w sensie to, co się dzieje w tym internecie, usługi różne, no ale to nie jest tak, że podmiot prywatny dyktuje zasady, na jakich działa internet. I to jest kluczowe.
I to wydaje mi się, że jest bardzo ciekawe też z punktu widzenia regulacyjnego, bo ja sobie nie wyobrażam w ogóle debat na ten temat. To znaczy może gdzieś na jakimś poziomie europejskim, Stany Zjednoczone pewnie też Chiny nad tym pracują, ale za dużo nie mówią i też to jakoś uregulują, ale kiedy miałbym sobie pomyśleć, jak mogłaby wyglądać dyskusja na ten temat w polskim Sejmie, to naprawdę nie jestem optymistą i to jest jakieś takie zagrożenie nawet nie tyle dla Facebooka, bo to jest główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale też dla naszego prawodawstwa. Ale skoro jesteśmy przy tym, co Facebook robi z tymi swoimi zagrożeniami, to ja chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, być może od którego powinniśmy zacząć tę część, bo przedstawiciele Facebooka twierdzą, i ja nie wiem, czy tak całkiem niesłusznie, że to wszystko, co dzieje się wokół tejże firmy, czyli to wzmożenie regulacyjne, ta cała zła prasa, że może za tym stać spisek, to znaczy to, co wcześniej mówiłem, Facebook ma bardzo wielu wrogów, nie tylko inne platformy cyfrowe, ale też tradycyjne media, tradycyjni wydawcy, którzy nawet jeżeli nie tworzą tego negatywnego wizerunku, to pewnie podsycają każde kłopoty Facebooka. Myślisz, że w tej tezie jest dużo prawdy, czy jednak też Facebook sam sobie zapracował na to, żeby te jego problemy tak mocno rezonowały?
Myślę, że w tej wersji jest niewiele prawdy. O tym, że Facebook pracuje na to, żeby robić sobie złą prasę, to już wiedzieliśmy rzeczywiście od kilku lat. Jest w ostatnim tygodniku powszechnym taki bardzo fajny tekst na ten temat, w którym znalazł się m.in. kalendarz przeprosin Marka Zuckerberga, rozpoczynający się nawet w 2003 roku, kiedy Facebook był w ogóle w jakimś takim pierwotnym stadium.
Nie był jeszcze Facebookiem chyba.
Tak, nie był Facebookiem, był jeszcze FaceMashem. Od początku istnienia, czy też tworzenia tego Facebooka, ciągle pojawiają się te przeprosiny. I Frances Haugen dała dokumenty dużej liczbie redakcji. Ja nie pamiętam, ile tam jest...
17.
17. No to jest 17 redakcji w tym konsorcjum zajmującym się tymi dokumentami. I to są poważne redakcje, które ręczą reputacją też za to, że nie wyciągną z tych dokumentów jakichś sensacyjnych wniosków, których nie można na podstawie tych dokumentów wyciągnąć. Więc ja nie wierzę w wersję spiskową. To znaczy, nawet jeśli ktoś bardzo chciałby podkręcać problemy Facebooka, a oczywiście, że są firmy, instytucje, podmioty, które by chciały tego, to Facebook naprawdę zrobił wiele, żeby sobie na to zasłużyć.
To znaczy, ja też tak mam. Mnie się wydaje, że jednak to jest tak, że wszyscy ci aktorzy czyli konkurenci i z platform cyfrowych, i z tradycyjnych mediów, bardzo gorąco wytykają każdą pomyłkę, każde potknięcie Facebooka, ale aż tak chyba nie jest, jak twierdzą włodarze i kierownictwo Facebooka. Przejdźmy zatem może do tej ostatniej części. Ja tu sobie wypisałem takie dwa punkty, dwa jakieś takie pytania. Pierwsze, jak się ta cała sytuacja przełoży na wyniki finansowe i pewnie spróbuję o tym jakoś opowiedzieć. Druga rzecz, jak to się może przełożyć na regulacje. I chyba od tego może zacznijmy, bo wszystko idzie w tę stronę. To znaczy każdy kolejny problem Facebooka, każdy kolejny ujawniony dokument, ja to tak widzę, zwiększa determinację do tego, żeby jakoś to wszystko uregulować.
Tak, i ja myślę, że to jest tak, że w rozmawianiu o regulacji właśnie warto patrzeć na różne obszary geograficzne. Bo czy ostatnie problemy Facebooka, PR-owe wokół Facebook Paperów, wpłyną jakoś znacząco na regulacje szykowane w Unii Europejskiej? Nie, raczej nie. Te regulacje już poznaliśmy kilkanaście miesięcy temu w ich pierwotnej wersji. One mają szansę zostać przyjęte w pierwszym półroczu przyszłego roku. Znamy już ich dość zaawansowane wersje, więc to nie jest tak, że to jeszcze jakoś zasadniczo wpłynie na ich kształt. Natomiast na pewno wpływa na przekonanie społeczeństw i legislatorów, że trzeba koniecznie te platformy cyfrowe regulować. Natomiast pytanie właśnie jest, jak to wpłynie na przykład na regulacje amerykańskie. Czy te słowa, czy te apele Frances Haugen o to, żeby nie iść w kierunku rozdzielania koncernu Zuckerberga, tylko właśnie na przykład jakiegoś nadzoru nad algorytmami, będą miały realny wpływ na to, co się tam wydarzy.
No i ja też widzę tempo przyswajania regulacji, to znaczy o ile w Unii Europejskiej mniej więcej wiemy, co nas czeka, to pewnie ja zgaduję, że te przepisy nie będą może jakoś super szybciej, ale trochę szybciej, tak? Natomiast szybciej te rozwiązania i regulacje unijne mogą się rozprzestrzenić po innych jurysdykcjach prawnych, kiedy pewnie ci ludzie zobaczą, że te przepisy jakoś tam działają lepiej lub gorzej.
Tak, natomiast jeszcze do jednej rzeczy chciałem się odnieść, o której mi nie wspomnieliśmy dzisiaj, ale też warto ją przypomnieć, bo na dzień przed zeznaniami Frances Haugen w Senacie była ta wielka awaria Facebooka, 6-godzinna, i to nie była właśnie tylko awaria Facebooka, ale też była to awaria WhatsAppa, Messengera i Instagrama. Wszystkie serwisy siadły na 6 godzin, pozbawiając ponad 3 miliardy ludzi dostępu do mediów społecznościowych. I to może być też dodatkowy argument, który akurat będzie wzmacniał z kolei zwolenników rozdzielenia, przynajmniej funkcjonalnego, tego koncernu. No bo dostaliśmy silny dowód na to, że on jest za bardzo połączony z perspektywy właśnie takiej choćby tylko bezpieczeństwa, nie? To znaczy, jeśli siądą serwery przy takim stanie rzeczy, jakim mieliśmy niedawno, no to siada wszystko. Całe środowisko Mety siada.
Okej, to ja jeszcze o tym, co może czekać finanse Facebooka. Jest to, krótko mówiąc, maszynka do zarabiania pieniędzy, ale też widzimy, że te marże spadają. Ten największy problem, który ja widzę, jest taki, że użytkownicy i ta grupa ludzi, którzy korzystają z tej platformy społecznościowej, się starzeje. Prawie na pewno nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że ludzie będą odchodzić do innych platform społecznościowych w tym sensie, że będą likwidować swoje konta na Facebooku. Moim zdaniem nie będziemy czegoś takiego widzieć i w tych raportach kwartalnych ta liczba użytkowników będzie cały czas rosnąć. To, co może się stać, to, co może być zagrożeniem dla Facebooka, to jest zombifikacja, czyli to, że te konta będą, ale coraz rzadziej będziemy ich używać, coraz mniej będziemy z nich korzystać, ale tutaj chyba jest jeszcze za wcześnie na ferowanie jakichś wyroków, czy to będzie miało miejsce, czy nie, bo już wielokrotnie Facebook był w cudzysłowie kładziony do grobu, a ciągle jakoś używał, więc trudno ocenić, czy za kilkanaście miesięcy nie pojawi się jakaś nowa funkcjonalność, która spowoduje zwiększenie tej aktywności. Z tego też żyje w ogóle Facebook, czyli z naszej aktywności. Facebook jako portal, jako platforma społecznościowa. No i to jest chyba taka główna konkluzja. Jeżeli będziemy widzieć te problemy, to one będą się objawiać w tym, że właśnie będzie spadał to ARPU, czyli ten średni przychód z użytkownika, i pewnie najpierw będzie spadał właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, gdzie ten rynek jest najbardziej wysycony. Tu trzeba będzie ten wskaźnik chyba najbardziej śledzić. Na tym kończymy piątkowy podcast Polityki Insight w tym tygodniu w wydaniu technologicznym, a opowiadali wam o tych problemach Facebooka Ryszard Łuczyn i Karol Tokarczyk. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.